Witam wszystkich, z tej strony Adrian Goławski, czy też Tostu w piątym, bo tak ostatni odcinek był podzielony na dwie części, no to tamten był czwarty, teraz jest piąty odcinek mojej serii Spis treści, w której to gadam o Biblii i o wszystkim, co się z nią wiąże, czyli o Jezusie, o tym, co się dzieje, jak ktoś tą Biblię przeczyta i stwierdzi, że jest spoko. No w ogóle dziwne rzeczy, zwłaszcza ostatni odcinek mi namotał w mojej koncepcji, ale powiedzmy, że skoro działalność poszła w tym kierunku, no to mogę ją poszerzyć o to. Niemniej jednak, w tym odcinku wreszcie będę mówił trochę mniej o tym, co dzieje się w moim życiu, a trochę bardziej o tym, co dzieje się w książce, o której postanowiłem nagrać cały ten podcast. Otóż, postanowiłem, że ten podcast może też posłużyć temu, żeby skonfrontować z rzeczywistością, no powiedzmy z rzeczywistością, skonfrontować z literą tej książki to, co większość osób sądzi, a co niekoniecznie może być prawdą, zwłaszcza no, osoby, które powiedzmy trochę wiedzą, ale tak jakby wiecie, wiedzą gdzie dzwoni, ale nie wiedzą w którym kościele, coś tam słyszały o Biblii, coś tam słyszały o chrześcijaństwie, momentami dochodzą do bardzo dziwnych wniosków, które po przeczytaniu Biblii są raczej oczywiste, że są błędne. Dobra, ale tak motam się. Ogólnie chodzi mi o to, żeby zrobić coś w stylu, wiecie, pogromców mitów. Takiej, że mamy daną, powiedzmy, ideę, a potem zobaczymy, co konkretnie Biblia mówi o tym, co dana osoba sądzi. No i zobaczymy, czy to wszystko ma jakąś rację bytu, no bo niekoniecznie musi mieć. Dobra, no ale o czym pierwszy odcinek? No jak to oczywiście zawsze, w ogóle nie mam pojęcia, po co mówić o czym pierwszy odcinek, skoro to jest napisane. Odcinek będzie o tym, czy Bóg ze Starego Testamentu i Bóg z Nowego Testamentu, bo bardzo, ale to bardzo często jest to rozdzielane, czy to jest ta sama osoba? I jeżeli tak, to czy ten koleś nie ma przypadkiem schizofrenii? O co mi chodzi? No ogólnie chodzi o to, że wiecie, często się przywołuje taki fragment, że w Starym Testamencie to ten Bóg zrzucał w ogóle kamienie i tak dalej, deszcz, siarki i ognia, mordował ludzi, którzy byli nieposłuszni, walił piorunami, przerzucał powiedzmy wody, Morza Czerwonego i tak dalej. A w Nowym Testamencie jest taki bardziej spokojny, wybaczający i tak dalej. Że taki, wiecie, stary Bóg to jest Bóg sprawiedliwy, a ten nowy to jest taki Bóg miłosierny i wybaczający strasznie. Co na to Biblia? No, za chwilę się przekonamy. A na razie, jak zawsze, wkurzający wszystkich, półminutowy przerywnik muzyczny. Zaraz wracam. Nagranie tego odcinka to jest najcięższa rzecz, jaką na razie się podjąłem, biorąc pod uwagę, że całe otoczenie jest przeciwko mnie w tym momencie. Cały czas do domu wchodzą jacyś nowi hydraulicy, dziwni ludzie, bardzo głośni, szczękają wszystkim, co się da. Zabunkrowałem się w pokoju, ale dalej wydaje mi się, że będą jakieś prześwitywania z tyłu, więc od razu was przepraszam, jeżeli coś usłyszycie. Ale nałożyło się dziwnych, dużo rzeczy, pękła rura i tak dalej, może coś tam, no, jest głośno. Nagranie pierwszych dwóch minut zajęło mi pół godziny. No, ale wracając do głównego tematu. No to już na samym wstępie mamy lekki problem, biorąc pod uwagę to, że w monoteizmie jest jeden Bóg. I ciężko nam powiedzmy wyodrębnić to, który Bóg jest który, bo tak samo Żydzi wierzą w Bóg, który jest absolutem, doskonałym, wszechwiedzącym, wszechmogącym i tak dalej. I tak samo w Nowym Testamencie, bo Jezus notabene był Żydem, i większość jego uczniów, którym tak naprawdę, od których Kościół się zaczął, też byli Żydami. Wręcz ta kultura była tak niesamowicie hermetyczna, że nie wiem, poczytajcie sobie list świętego Jakuba. To jest list napisany przez żydowskiego rabina, który po prostu uwierzył w Jezusa i wszystkich swoich ludzi, którzy byli normalnymi, spokojnymi Żydami. też uczył po prostu o Jezusie, więc mamy taki lekki problem, że nie ma takiego momentu, w którym możemy sobie rozdzielić, że o, to jest jeszcze Stary Testament, to jest ten Bóg zły, gniewny i tak dalej, a w Nowym Testamencie już ten Bóg miłosierny. Po prostu problem polega na tym, że nie ma tego momentu rozgraniczenia. Są ludzie, którzy wierzyli w starego Boga jeszcze w Nowym Testamencie i nie widzą specjalnej rozbieżności. I są ludzie, którzy, no powiem wam szczerze, że właściwie to już wierzyli w Mesjasza jeszcze w Starym Testamencie. Mimo tego, że go nie znali, ale... Znaczy, kurczę. Umówmy się tak. Jak będę... Kurde, to jest rozgraniczenie takie znowu niepotrzebne, ale dobra, na potrzeby podcastu będę tak mówił. Jak będę mówił o starym Bogu, tym złym, mściwym i tak dalej, to będę mówił Bóg. A jak będę mówił o tym nowym, fajnym, miłosiernym, to będę mówił Jezus. Tak, żebyście nie mieli... Kurczę, no dobra, ciężko, ale dobra, wytłumaczę. Ogólnie jeszcze w Starym Testamencie jest wspomniane, że krew cielców i baranów i tak dalej, to wszystko, wiecie, te wszystkie rytuały polegające na tym, że jak masz grzech, to musisz przynieść barana, cielca czy coś takiego, zanieść do ołtarza i go spalić. Już Stary Testament mówi, że krew cielców i baranów nie jest w stanie zbawić człowieka i nie jest w stanie zmazać grzechów. Tak więc po cholerę oni to robili, jak oni to wiedzieli. No, Jezus, przepraszam, jeszcze Bóg. Bóg obiecał, że kiedyś przyjdzie ktoś, kto zmyje ich grzechy tak autentycznie. A to, że oni powiedzmy rytualnie cały czas zabijali te barany i tak dalej, to było tylko takie jakby potwierdzenie, że słuchajcie, kiedyś, podejrzewam, że już nie będziecie wtedy żyli, przyjdzie taki koleś, który autentycznie zmyje wszystkie grzechy. Te wszystkie barany i cielce to jest tylko takie preludium do tego, żeby on kiedyś przyszedł i zrobił to, czego wy nie jesteście w stanie. Zgadzasz się? No to połóż barana. No dobra, kładę barana. No i mniej więcej na tej zasadzie działały ten system ofiar ze Starego Testamentu. Bo nie było czegoś takiego, że wiecie, no ten baran nie jest w stanie zbawić człowieka. I to też mówi nawet Nowy Testament, czyli to jest mniej więcej to samo. Więc jeżeli ktoś, mimo tego, że znał to, że rozumiał to wszystko, mimo wszystko kładł tego barana na tym stosie, no to on wierzył w tego barana, który przyjdzie. On wierzył w Jezusa. I jakoś nie widział specjalnej sprzeczności, żeby wierzyć w tego Boga, który jest ten zły i straszny, i wierzyć w Jezusa, który go zbawia i który mu wybaczy. Znaczy, nie wybaczy, on po prostu da się zabić za niego, tak w praktyce. No i w tym samym momencie, z drugiej strony za to, mamy na przykład w Nowym Testamencie ludzi, którzy cały czas wierzą, że ten Bóg jest w stanie rządzić ich życiem i ich, no, nie tyle karać, co powiedzmy wychowywać. Konkretnie o tym jest na przykład w liście do Hebrajczyków. To już jest Nowy Testament i jest rozdział 12. I tutaj jest na przykład, że zapomnieliście o napomnieniu, którym się zwraca do was jak do synów. I to jest akurat przypowieść. To jest nawiązanie do Starego Testamentu. Czy Księga Przysłów bodajże. Możecie sobie znaleźć ten sam tekst w Księdze Przysłów, rozdział 2, wersy 11-12. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. I tutaj już wracając do tego, co mówi Paweł. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. Chłoszcze każdego syna, którego miłuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzieś jest syn, którego ojciec by nie karał. Kara za złe rzeczy i nagradza za te dobre. W sensie powiedzmy, to nie jest tak, że o, dobrze zrobiłeś, masz cukierka. Tylko tak bardziej ten Bóg według Pawła, chrześcijan, wychowuje. Jak ojciec. Tak samo jak wychowywał Żydów, jak nie usłyszeli, że o, wiecie, macie mieć tylko jednego Boga, tylko zrobić sobie tego cholernego cielca, o którym zresztą, no, w momencie, kiedy oni byli nieposłuszni, to zawołał kapłanów Lewiego i mówi, macie wyrżnąć wszystkich, którzy tutaj tańczyli, bo oni dobrze wiedzieli, że nie mają prawa tego robić, bo już im wcześniej powiedziałem, że nie ma innego Boga, nie tylko ten, który ich wyciągnął z tego wszystkiego, a oni nagle zrobi sobie cielaka i robią sobie ze mnie jaja. Dokładnie to samo mówi Paweł, więc niespecjalnie wiele się z tym zmieniło. No to co? Wracając do tej metody podziału, no to o kim on mówi, to nie jest Jezus, który jest miłosierny, tylko Bóg, ten ze Starego Testamentu. Kurde, wiedziałem, że te sztuczne imiona tak kiepsko wyjdzie. Dobra, starotestamentalny Bóg każe i wychowuje według ludzi, ale nowotestamentalny Bóg robi dokładnie to samo. No tylko oczywiście tych, którzy się zgodzili. Też w sumie tłumaczy, dlaczego tak naprawdę tak wiele osób widzi tylko te złe rzeczy w Starym Testamencie, że Stary Testament jest taki, wiecie, straszny, ciężki, potężny i tak dalej. No głównie dlatego, że Stary Testament dotyczy głównie historii Żydów. Oni nie są każdym normalnym narodem, bo Bóg tak samo jest Bogiem Greków, tak samo jest Bogiem, nie wiem, Azteków, Rzymian i tak dalej. Ale Żydzi mają niesamowicie wyjątkowe miejsce w tym, na tym świecie. No bo on sobie ich wybrał, no wiadomo, uratował im dupę. W momencie, kiedy wychodzili, no to oni właściwie powinni nie żyć, tak? Był taki moment, kiedy już całe, wiecie, ludzie po prostu wzięli cały swój dobytek, wychodzili, patrzą, oj, morze martwu, morze czerwone, zaraz się utopimy. Po czym Bóg mówi, słuchajcie, nie powinniście żyć, ale ja was uratuję, od tej pory należycie do mnie, przechodzić przez to morze. No i oni przeszli, no i od tej pory ci nikt z nich nie powinien żyć, a mimo to żyją. I właśnie dlatego, że żyją, oni należą do Boga i Bóg ich wykorzystuje do tego, żeby pokazać, jaki On jest. No i ten Bóg ma dosyć proste zasady, jest cholernie sprawiedliwy i dosyć bardzo lubi wybaczać, ale pod warunkiem, że ktoś chce tego wybaczenia, bo on nie wybacza tak, jak wiecie, nie wiem, jak chłopak dziewczynie, że o, dziewczyna płacze, bo ty jesteś zły, niedobry, czemu na mnie krzyknąłeś? I chłopak w tym momencie taki mniej rozgarnięty, że dobrze, dobrze, spokojnie, tylko nie płacz. Nieważne, czy to, co zrobiłeś, było dobre czy złe, tylko nie płacz. No to Bóg akurat tak nie robi. Bóg nie jest mężem dla ludzi. To nie jest taki mąż, że spokojnie, ja ci wybaczam, cokolwiek byś głupiego nie zrobiła. Tylko to jest ojciec. Ojciec, i faktycznie zawsze mówi się o nim, że ojciec, nie dlatego, że nas tylko stworzył, tylko dlatego, że on po prostu jest jak ojciec. On dobrze chce, żebyśmy my byli dobrze wyrośniętymi, dobrze wychowanymi dzieciakami. I jeżeli zrobimy coś głupiego, to on nam da klapsa w dupę, według tego, co mówi Stary Testament, ale też Nowy Testament przed chwilą przeczytałem. Jak dostaniemy klapsa, no to wiecie, no teoretycznie możemy go nie dostać tylko pod warunkiem, że powiem, że Boże, przepraszam, to co zrobiłem było złe i już więcej tego nie zrobię, rozumiem twój błąd i tak dalej, i tak dalej. Tylko proszę o wybaczenie, błagam, tato nie bij, proszę. To wtedy tata mówi, no jak zrozumiałeś swój błąd, to nie muszę, to zostawiam cię w spokoju. No nie wiem, no dzisiaj mam trochę dziwne czasy, bo w dzisiejszych czasach, wiecie, to wychowanie bezstresowe i tak dalej trochę tak jakby zniszczyło to, kim kiedyś był ojciec. A ojciec zawsze był, no nie wiem, jeszcze ja pamiętam, były takie czasy fajne. Jak miałem 4 lata i jak byłem wredny dla kogoś w przedszkolu, albo po prostu, nie wiem, ktoś się bawi, a ja cholernie chcę mieć zabawkę, to podchodzę i kogoś kopię i mu zabieram. No to ojciec podchodził i trzaskał po tyłku, jak za bardzo się rzucałem i byłem agresywny w stosunku do słabszych. Bo to, że ktoś jest słabszy ode mnie, to nie znaczy, że ja mam prawo mu zabierać. No i tam wiadomo, przecież zasady są oczywiste. No i taka jest rola ojca. No i Bóg jest tym ojcem, który jak ktoś za bardzo pyskuje, ktoś za bardzo myśli, że jest pępkiem świata, no to Bóg mu robi w taki sposób, żeby kopnąć go w dupę, żeby on przestał tak myśleć. No i to jest Bóg ze Starego Testamentu. No ale jak widać, Paweł się do niego odnosi, że to jest też nasz Bóg. No dobra, to tak z punktu widzenia, że nowotestamentalni ludzie wierzyli w Boga ze Starego Testamentu. A teraz może odwrotnie. Zobaczmy, czy coś z tego wybaczającego Jezusa jest obecne w Starym Testamencie. No, jest kilka przykładów. I nawet je podam. Ale po przerwie. Pół minuty przerwy. I zostawiam was z muzyką. Witam was z powrotem. Kto akurat ma Biblię pod ręką? Bądź jest na tyle bystry, żeby wejść na internet w momencie słuchania tego podcastu i otworzyć sobie Biblię w internecie. Może sobie zerknąć na przykład na pierwszą Księgę Mojżeszową, czy też Księgę Rodzaju, czy też tam Book of Genesis. W każdym razie chodzi o pierwszą księgę, pierwszą ze Starego Testamentu. Chodzi mi konkretnie o rozdział 20. Właściwie chodziło o to cały 20. To opowiada taką dosyć interesującą historię, kiedy Abraham spotyka się z kimś o imieniu Abimelech. I ten Abimelech, no swoją drogą sytuacja zresztą to nie jest pierwsza, bo już wcześniej miał taką podobną sytuację Abraham, że koleś bał się, że ktoś go zabije z tego powodu, że on ma bardzo ładną żonę. Tak. I sytuacja wyglądała w taki sposób, że on się bał, że jego zabiją. Bo sytuacja była dosyć ciekawa w tamtych czasach, bo cudzołóstwo i w ogóle takie, wiecie, zdrada, powiedzmy, takie podejście, że ja podejdę i na przykład wezmę sobie cudzą żonę i ją, powiedzmy, że będę z nią spółkował, to jest niewybaczalna zbrodnia. No i poza tym, no wiadomo, że jak ktoś coś takiego zrobi, to może się bać, że koleś drugi po prostu się o tym dowie, a jak się on o tym dowie, no to zorganizuje wojsko i zamorduje tego kolesia, który zabrał mu żonę. O wiele łatwiejszym w tym przypadku było zabić faceta, który miał tą żonę, no bo tak, no bo takie były realia, dziwne, ale czasy ładne. No i spotkał się Abraham z Abimelechem. No i on już wcześniej miał taką dosyć ciekawą taktykę, że zawsze jak się bał, że go zabiją, to on kazał Sarze, żeby się ona przedstawiała jako jego siostra. Notabene ona była teoretycznie z nim spokrewniona, jako że, tam, nie wiem, siostra cioteczna i tak dalej. Tam w języku hebrajskim jest to samo słowo na siostrę i kuzynkę, a to już dobra, to kiedyś o tym jeszcze wspomnę. No i tam mówi, że to jest moja siostra. No i Abimelech patrzy, o, to jest jego siostra. Znaczy jest wolna, jest bardzo ładna. No to co, bije Rym. No i jest problem, bo no bo potem Abraham teoretycznie miał żonę i ta żona była jego, ale Abimelech prawie się zaczął do niej dobierać. No i tej nocy koleś już sobie wziął tą Sarę do domu i tam, wiecie, już chciał tam coś tam, tak? To nagle dostał taki dziwny sen od Boga i Bóg do niego mówi, że Abimelechu, umrzesz. Ale dlaczego? No bo śpisz właśnie z żoną kogoś, taką już czyjąś, i ja cię za to zabiję. Po czym nagle tak, chwilę, Boże, no, ale jak to? Przecież ten Abraham mi powiedział, że to jego siostra, a nie żona. No a Bóg mówi, wiesz, nie, to jest jego żona, zrobił cię w konie. No i ten Abimelech tak nagle, że o Jezu, Boże, ja nie chcę umrzeć, ja przecież tego, Jezu, nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, no weź, nie rób mi krzywdy. No i Bóg mówi, że słuchaj stary, ja wiem, że ty nie miałeś pojęcia, dlatego ja nie mam zamiaru cię karać. Po prostu odstaw tą żonę, powiedz mu, że jesteś na niego zły i nie będzie sprawy, nic się nie stało. No i Abimelech oczywiście od razu się obudził i pierwsze co zrobił, to poszedł do Abrahama ochrzanić go za to, że właśnie został okłamany. No i w każdym razie, no, Bóg mu dał spokój. Nic mu nie zrobił. No i właśnie tak się zastanawiam, że ta historia, no powiedzmy, to nie mówi o wybaczaniu, tylko bardziej o czymś takim, że, jakby to powiedzieć, że Bóg to nie jest fiskus. I trochę to, może nie akurat konkretnie o wybaczaniu, ale bardziej o sprawiedliwości, że Bóg to nie jest ktoś, o właśnie, to pasuje do tego miłosierdzia, tego nowego Boga, no bo ten Bóg się nie zachował, powiedzmy, jak taki, co no, ja cię udupię i będziesz miał przerąbane, jak Sodoma, tylko mówi, że ja ci dam szansę, no przecież jak mam możliwość zapobiegnięcia tego, żeby coś głupiego się stało, to ci powiem. No i dalej ty zdecydujesz, czy chcesz, żeby to się głupie stało, czy nie. Tak samo podejrzewam, że jak była II wojna światowa i znajdowali się panowie, którzy wrzucali Żydów do gazu, to oni też przynajmniej raz w życiu od kogoś usłyszeli, że ty jesteś świadomy, że to jest złe, że to jest morderstwo i w ogóle, że Bóg cię za to ukaże. I tak, tak, spokojnie, i robili dalej to, co trzeba. No, no to Abimelech stwierdził, że dobra, to jak to jest złe, to ja nie dotykam. Tak, zrobię to, co Bóg każe. Tak? Bóg się nie wtrącał w jego wolę, tylko mu powiedział, że jak dotkniesz, to masz przesranę. No i to zadziałało. Fajnie pokazuje, że to, no, to nie jest Bóg, który według tych, co ludzie mówią, że o, ten nowy Bóg, ten z Nowego Testamentu, to jest miłosierny i tam wybacza wszystkim i tak dalej. No a stary Bóg, jak widać, też. Ba, on nawet nie tylko wybacza, on nawet momentami się wtrąca po to, żeby się nie doszło do tego czegoś złego. Po to jest sumienie teoretycznie, które nam dał, właśnie po to, żebyśmy zanim coś głupiego się stanie, wiedzieli, że to jest złe. Że jak idziesz do kogoś z nożem i masz w planach, o, chyba za chwilę go zabiję i wezmę sobie to, co mam w domu, to wiesz, że to jest złe i po prostu musisz sam siebie, powiedzmy, przełamać, żeby wiedzieć, żeby to zrobić dalej, tak? No dobra, no to mówię kiepsko to o wybaczaniu, ale za to o takim, powiedzmy, gotowości do wybaczenia jest kolejny fragment. Ten sam Abraham, no dalej, historia znana jak świat, więc po prostu przytoczę ją dosyć szybko. To jest w pierwszej księdze Mojżeszowej i to jest, nawet znajdę w tej chwili, już nawet nie chcę się stopować. To jest historia, podczas której Abraham gada z Bogiem po to, żeby oszczędził mu Sodomę. Bo Sodoma, wiadomo, trochę była niezamiła dla Boga, bo tam Chodziło głównie o to, że kolesie grzeszyli, wiedzieli, że grzeszą i tak, wiecie, jarali się tym, że ha, 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 Bóg nam nic nie zrobi, ha, 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 śmiejmy się, śmiejmy wszyscy głośno. No i to, no i Bóg to zobaczył. Jak Bóg się zorientował, że oni robią sobie z niego jaja, to po prostu stwierdził, że trzaśnie ich promieniami, znaczy twój, nie promieniami, tylko deszczem siarki ognia. No, najpewniej tak określano wulkan. Po prostu trzasnął wulkan na miasto. No, o właśnie, konkretnie. Chodzi mi o rozdział 18 tej samej księgi, czyli pierwszej księgi Mojżeszowej. Już wtedy Abraham, to już nie Abram, siedział i rozmawiał z Bogiem właśnie, że tam, Boże, słuchaj, no ale przecież nie zabijesz sprawiedliwych, którzy są z niesprawiedliwymi, tak? No wiem, że ty jesteś sprawiedliwy i złych trzeba karać, tak, za to, co zrobili, ale no mogą tam być jacyś sprawiedliwi ludzie, a wiem, że ty jesteś sprawiedliwy, to co, nie zabijesz ich, tak? No to Bóg mówi, że nie, no jasne, no nie zabiję. Jeżeli będzie 50 chłopa, którzy są naprawdę sprawiedliwi w tym całym mieście, to ja ich oszczędzę. No dobra, no i tam znowu to samo, a 20 jak będzie? No jak 20, to też nimi nie pogardzę. A to może dycha? Dycha? No dobra, jak znajdziesz 10 chłopa, to spoko, ale już mniej nie, bo dla 10 chłopa to kilkutysięcznego miasta już w sumie się nie opłaca. Znaczy dla mniej niż 10 się nie opłaca. No to wszedł sobie Mojżesz, Abraham. Abraham znalazł swojego bratanka Lota, jego żonę, i w sumie chyba jego dwie córki. No to tak, 4 osoby sprawiedliwe. Well da. No. Ale Bóg był gotowy to zrobić. Bóg był gotowy cofnąć swoje wyroki. No pod warunkiem oczywiście, że będą sprawiedliwi. No dobra, to akurat kiepski przykład, bo tu bardziej chodziło o sprawiedliwość chyba Boga. No ale też taką gotowość do wybaczania, no bo teoretycznie jeżeli Bóg coś powie, no to Bóg jest tym zobowiązany i nie jest w stanie cofnąć swojego słowa. Jego słowo to jest wielokrotnie w Biblii powiedziane skała, więc jak on powiedział to, że dla 10 chłopa uratuje miasto, to jakby się znalazło 10, to on by nie był w stanie już nic zrobić. Bo on nie mógł złamać swojej przysięgi. Człowiek może, ale Bóg nie. Tak. Zastanawiam się teraz, czy człowiek jest lepszy od Boga pod tym względem, czy raczej gorszy. Nie, no Bóg jest lepszy pod tym względem, bo jak on coś powie, to już jest na stówę, a my to... Nie, dobra. My jesteśmy po prostu tępymi stworzonkami, ale... Idąc dalej. No są przykłady jeszcze w Starym Testamencie, na przykład wybaczania. No jest sporo, ale ja dam taki najbardziej popularny, żeby widać było, że to jest historyjka, którą każdy zna i każdy o niej słyszał. Że to nie jest jakaś taka, wiecie, niszowa, ukryta w Biblii, tylko to jest coś, co się rzuca w oczy. No, a chodzi mi konkretnie o księgę Jonasza, proroka Jonasza. Bardzo krótka księga, można sobie przeczytać, bo to ma cztery rozdziały, a każdy rozdział to jest jakaś jedna strona. Tak, chodzi o tego kolesia, którego zjadła ryba i trzymała gdzieś, nie wiem, w brzuchu, we wnętrznościach przez 3 dni, a potem sobie wyszedł. No, dlaczego ten fragment? No bo on pokazuje, w jaki sposób Bóg wybacza. I nie chodzi mi o Jonasza konkretnie, tylko o tych, do których został posłany. No, ale przypomnę na początek taką prostą zasadę, kiedy, w jakich sytuacjach Bóg wybacza. I konkretnie chodzi mi o to, że Bóg wybacza tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś żałuje tego, co zrobił. Czyli teoretycznie, jak ktoś zamordował i po tym morderstwie jednak się zorientował, Boże, jakie to było głupie, to przepraszam bardzo, to Bóg jest w stanie takiemu człowiekowi wybaczyć. Mimo wszystko należy mu się kara śmierci, ale... No, znaczy, wiecie, za morderstwo, za zaplanowane, powiedzmy, morderstwo, no to o tym trzeba trochę dłużej myśleć, żeby... To nie jest takie coś jak zabójstwo w afekcie, tylko za zaplanowane morderstwo. Jak ktoś planuje morderstwo, zabije człowieka, ale już po tym planowanym morderstwie się zorientuje, że jednak to było głupie, to jak poprosi Boga o wybaczenie, jeszcze przy okazji ma wtyki u Jezusa, no to jest w stanie być zbawionym. Ale już kara śmierci mu się należy. Dobra, długa historia. Lalala. Powiem wam jeszcze jedno. Na przykład nie może... Bóg nigdy nie wybacza, powiedzmy tak, z automatu, że o, proszę bardzo, tutaj wiecie, ja po prostu wybaczam. O, jest... Genialny przykład, no pan Breivik, dajmy na to. To jest koleś, który, pytamy się go, zabiłeś? Tak. Są świadkowie? Tak. Czy żałujesz? Nie, w ogóle najmniej. No to i Bóg nagle powinien podejść i powiedzieć, to nieważne, ja ci wybaczam. No ni cholery, przecież ten Bóg to nie jest jakiś, nie wiem, święty Mikołaj, żeby wszystkim po kolei dawał wszystko za darmo. On daje tylko tym, którzy chcą, którzy jego proszą o to, żeby coś dostać. Jeżeli on teoretycznie chciałby, żeby to mu było wybaczone, przynajmniej od Boga, od ludzi, no to wiadomo, to, o to trochę ciężej. Ale jeżeli ktoś ma skruchę w serduchu, to Bóg jest w stanie mu wybaczyć. Chyba, że tylko oszukuje. No ale wiecie, no załóżmy, że omnipotentne bóstwo jest w stanie wymyśleć jednak, kto mówi prawdę, a kto tylko zmyśla. No. Ale do rzeczy. No, dokładnie ten sam przykład jest w Niniwie. Ogólnie Jonasz po tych całych swoich historiach z rybą, bo ogólnie jego historia była taka, że on cholernie nie chciał iść do tej Niniwy, bo dostał wiadomość, że masz iść do Niniwy. Niniwa to było takie dosyć znane miasto jeszcze tam w okolicach Babilonii, chyba przy Zatoce Perskiej. No i wiadomo, tam po prostu wow, przecież jakby on tam poszedł i powiedział, weźcie się, wszyscy ogarnijcie i nawróćcie, to on się bał, że jego tam zeżrą, albo co najmniej wywalą za miasto. No stwierdził, że nie, no do takiego zepsutego miasta, co w ogóle podobne jest do Sodomy, no to przecież on nie będzie szedł, no bo jego to, no Boże, no ty wszędzie tylko nie do Niniwy. No ale Bóg mówi, ja ci daję takie zadania, a ty do cholery masz tylko iść i je wypełnić. Ty nie masz myśleć i ty nie masz prawa podważać moich decyzji. No ale Jonasz mówi, dobra, okej, niech będzie. Poszedł do tej Niniwy i ku swojemu zaskoczeniu, po tym jak zaczął łazić po ulicy i mówić, tam wiecie, nawróćcie się wszyscy po kolei i tak dalej, to on nagle zaczął widzieć, że ludzie się nawracają. Wszyscy ubrali jakieś tam wory pokutne i tak dalej, patrzy, do cholery, no co się dzieje? Oni faktycznie żałują za to, że wcześniej, wiecie, tam imprezowali, tam każdy z każdym w ogóle zabijali się. Nie mam pojęcia, co tam jeszcze na Niniwa robiła, ale można sobie poczytać w Księdze Jonasza. Oblekli się we włosiennice, duzi, mali i tak dalej, i całe miasto zaczęło pokutować. I Bóg mówi, no, to jest dobre. Wybaczam im wszystkim. Cokolwiek głupiego zrobili, oni pokazali, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Wybaczam, nic się nie stało. W ogóle nawet Jonasz się buntował i tak, do cholery, jak to się stało, że czemu ty im wybaczasz? I w tym momencie miał taką dosyć interesującą przygodę, bo tak, znaczy przygoda, taką dosyć małą rzecz, że Bóg chciał mu wytłumaczyć, dlaczego wybacza. I tak pokrótce to ładnie określę, nawet ja jestem pewien, że jakby Jezus po prostu byłby w stanie powiedzieć dokładnie to samo. Bo historia jest taka, że Jonasz był tam zły, że przecież ja zawsze tam, wiecie, no byłem dobry, ale przecież to... No to jest tak jakby powiedz, o, wyobraźcie sobie taką sytuację, że Bóg wysyła go do Berlina w środku II wojny światowej i mówi tam, panie Adolfie, ma się pan nawrócić. I Adolf w tym momencie myśli, Jezu, zabijałem Żydów przez ostatnie 10 lat, przepraszam, Boże, przepraszam, kładzie się w włosiennicę i każe całym, wszystkim po kolei Niemcom wypuszczać Żydów i natychmiast przestać. I w tym momencie ktoś taki, kto widział Auschwitz i tak dalej, ma, czy, Boże, dlaczego ty jemu, jak to możliwe, że jemu wybaczyłeś, przecież ty powinieneś go zabić, on nie powinien się nawrócić. Ale wtedy Bóg mu pokazał coś takiego, kazał mu wyjść z miasta, no i ogólnie on był tak wkurzony na Boga, że mówi, że lepiej mnie zabij, bo ja w takim twoim świecie żyć nie chcę. Kazał mu się położyć. No i ogólnie było ciepło, prężyło słońce i tak dalej. On się położył i okazało się, że Bóg sprawił tak, że wyrósł na nim taki duży krzaczek, który go osłaniał od słońca. Był taki fajny, że o, jaki miły, jaki słodki. I tam Jonasz sobie leżał w nim jednego dnia. Budzi się następnego dnia, patrzy, że tego krzaku nie ma. Zjadł go robaczek i właściwie go zabił. I po prostu, no, zniknął. No i leży dalej ten Jonasz, bo dalej ma takie podejście, że lepiej umrzeć niż żyć w takim świecie, gdzie Bóg wszystko wybacza, no i nagle zaczyna go prażyć słońce znowu i w ogóle tego krzaczka nie ma gdzie się schować i tak dalej. I mówi do Boga, że Boże, ja już nie chcę żyć w takim świecie, dlaczego ty do cholery wybaczyłeś tym wszystkim i tak dalej. Jeszcze gorzej jest, bo jeszcze przy okazji go słońce praży. No to Bóg mu mówi, że słuchaj, czy ty żałujesz tego krzaczka? Chciałbyś, żeby ten krzaczek z powrotem żył i nie umarł? Mówi, no tak, żałuję, bo to jest, bo to fajne było i tak dalej. No to Bóg mówi, no widzisz, ale ty nawet nad nim nie pracowałeś. To jest coś, co dostałeś po prostu od tak. A ja lud Niniwy, od w ogóle ich rodziców, ich całą rodzinę, od dziesiątek tysięcy lat przygotowywałem do tego, żeby kiedyś się nawrócili. I chcę, żeby żyli razem ze mną w niebie. Ja się nad nimi trudziłem, ja jak ktoś mnie prosił o pomoc, mu pomagałem. A ty, tobie żal krzaczka, nad którym w ogóle nie pracowałeś. To mi tak samo żal Niniwy. No i podejrzewam, że Jezus by na stówę się podpisał pod tymi słowami, bo on też, no, teoretycznie można się zastanawiać, dlaczego jest takie coś, że na przykład, nie wiem, załóżmy, że jest jakiś morderca, który, nie wiem, dajmy nawet, nie wiem, dzisiejsze czasy, nie wiem, Mariusz Trynkiewicz, czy pan T. Jak mu tam pan T. Kropka, teraz trzeba na niego mówić T. No i wracając, no i on sobie nagle by jest. No i załóżmy, że jest kara śmierci. To teoretycznie, jeżeli on by przed samą śmiercią się nawrócił i powiedział, że tam żałuje swoich grzechów, autentycznie powiedzmy by żałował tego wszystkiego i prosił Boga o pomoc, to Bóg byłby w stanie go zbawić, mimo tego, co zrobił. No i normalny człowiek się, podobnie jak Jonasz, burzy, jak to do cholery jest możliwe i dlaczego ten Bóg jest takim wariatem, żeby to robić. No Bóg mówi, mi żal tego kolesia. Mi autentycznie wiem, że zrobił głupio i ja chcę, żeby każdy miał jak najlepiej, nie jak najgorzej. Sprawiedliwie jest to, że on umrze karą śmierci, tak? Ale mimo wszystko jego dusza, ja chcę, żeby ona była zbawiona. Najlepiej, no najlepiej, żeby każdy był zbawiony, tak? No i Bóg do tego dąży. I pamiętajcie, że to wszystko, co ja teraz mówię, to jest Bóg ze Starego Testamentu, nie z Nowego. Nie Jezus, o którym mówiłem wcześniej, tylko jeszcze ten zły, zły Bóg, tak? Dziwne, nie? To jest takie wow. Jest jeszcze więcej rzeczy, które pokazują, że Jezus to jest ten sam Bóg. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na przykład o dlaczego na przykład ten Bóg na przykład zakazywał tam świnie i tak dalej, to powiedzmy tak, o ile nie zmienią mi się plany, a mam nadzieję, że mi się nie zmienią, to następny odcinek mam zamiar poświęcić temu, dlaczego, bo inspiracja. Inspiracja była taka, że ostatnio oglądałem program Wojciecha Cejrowskiego o Izraelitas. O takim plemieniu w Amazonii, które cały czas składa ofiary zgodnie z tym, co pokazuje ten Stary Testament, ale wierzą w Jezusa. No ale mimo wszystko cały czas mówią, że ponieważ Jezus nie przyszedł znieść prawa, to oni muszą dalej składać ofiary. No i cały ten film po prostu siedziałem i tak się dziwiłem, po jaką cholerę oni to robią, czy oni nie czytali Biblii. No w sumie nie czytali, bo to są Indiańcy i oni bardziej dowiedzieli się pismem obrazkowym od takiego jednego znanego kolesia, którym sobie poszedł się studiować, który założył nowy kościół, który właściwie robi rzeczy, które są cholernie stuprocentowo niepotrzebne. Ale o tym w następnym odcinku. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, no to zadawajcie je w tym tygodniu i powiem wam, ludzie, jeżeli chodzi o to, kiedy następny odcinek, ja nie mam pojęcia, bo akurat teraz mam ferie i ja nie mam czegoś takiego jak stała pop w tej chwili, stały dzień, bo są dni, kiedy na przykład w ostatni piątek wyjechałem na 3 dni z domu, a teraz na przykład od 2 dni leżę w łóżku właściwie i nie jestem w stanie się ruszyć, więc nie wiem, kiedy będzie odcinek, planuję już, jak będzie rok szkolny z powrotem, nie zmieni mi się bardziej plan, z powrotem przywrócić ten tryb piątkowy. Albo w piątek, albo ewentualnie w poniedziałek. Tak od razu, powiedzmy, po powrocie ze szkoły, to bym sobie w poniedziałek robił odcinki. Ale to wszystko jeszcze się zejdzie. No na razie komentujcie, mówcie, czy mówię pierdoły. Jak nie mówię pierdół, ale na przykład macie jakiś niedosyt informacji i znacie jakieś inne, niesamowicie istotne różnice między Starym Bogiem a Nowym Bogiem w Nowym Testamencie, bring it on! Jestem gotów przez tydzień sobie jeszcze w ferii posiedzieć i dowiedzieć się, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Na razie pierwszy odcinek gromienia mitów Starego i Nowego Testamentu uważam za zakończony. Dziękuję bardzo za uwagę i ciao.